pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Turcją w sprawie zahamowania fali uchodźców do Europy. Od niedzieli wszyscy migranci, którzy przedostaną się nielegalnie na greckie wyspy, będą odsyłani do Turcji. W zamian kraje Unii Europejskiej mają przyjąć 72 tysiące Syryjczyków z obozów w Turcji. Ponadto do końca czerwca zostanie otwarty jeden rozdział negocjacji akcesyjnych Ankary do Unii Europejskiej. Turcja domagała się otwarcia 5 rozdziałów negocjacyjnych, na co jednak nie zgadzał się Cypr. Przyspieszona zostanie również liberalizacja wizowa dla obywateli Turcji, a także przekazanie 3 miliardów euro wsparcia dla uchodźców syryjskich przebywających w Turcji. Premier Beata Szydło na konferencji prasowej podsumowującej szczyt Rady Europejskiej powiedziała: udało się wypracować porozumienie, które jest dobre dla obu stron. Szefowa rządu dodała, że nie ma żadnych nowych zobowiązań w sprawie przyjmowania uchodźców. Została także utrzymana zasada dobrowolności.
W tym zakresie nic się nie zmienia. Będziemy na pewno postępowali tak jak do tej pory, bardzo ostrożnie, przede wszystkim koncentrując się na bezpieczeństwie polskich obywateli. Natomiast deklarujemy szybką pomoc i szybkie wsparcie, jeżeli chodzi o zaangażowanie naszych służb granicznych, wysyłanie sprzętu, to pomoc humanitarną, to wszystko, na co oczekują również dzisiaj przede wszystkim Grecy, ale i Macedonia.
Premier Beata Szydło poinformowała, że na szczycie Rady Europejskiej 9 państw podpisało list w sprawie Nord Stream 2, który został skierowany do szefa Komisji Europejskiej.
W tym liście państwa Grupy Wyszehradzkiej, państw B3 oraz Rumunia i Chorwacja zaprotestowały przeciwko traktowaniu tej inwestycji poza standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę, ażeby Komisja Europejska stosowała w stosunku do tej inwestycji takie zasady, które obowiązują w Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę na to, że nie jest to inwestycja, która ma ten wymiar ekonomiczny. Zwracamy uwagę na to, że ona jest zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego w Europie.
Przywódcom 28 krajów Unii Europejskiej zależało na szybkim porozumieniu się ze względu na spodziewaną kolejną falę nielegalnej migracji. Prezydent Andrzej Duda zakończy w sobotę 3-dniową wizytę na Węgrzech. To kontynuacja spotkań polskiego prezydenta poprzedzających szczyt NATO w Warszawie. W piątek prezydent spotkał się z prezydentem Węgier Janosem Aderem. Jednym z tematów ich rozmów był rozwój komunikacji drogowej i infrastruktury energetycznej między państwami. Rozmowy poświęcone były też polityce migracyjnej, polityce wschodniej oraz reformie Unii Europejskiej. Na zakończenie dnia prezydent spotkał się z Polonią. Wręczył odznaczenia państwowe obywatelom Węgier, którzy zasłużyli się dla współpracy polsko-węgierskiej.
Dziękuję wszystkim państwu, bo każda z osób, które dzisiaj zostały odznaczone, wniosła wielki wkład, tak jak mówiłem, każdemu z państwa, w dbanie o Polaków i polskość tutaj na Węgrzech. Co dla mnie oznacza także i dbanie o Polskę. Bo takie mam głębokie poczucie, że to właśnie podtrzymywanie polskości jest elementem absolutnym podtrzymywania wspólnoty, a tym samym jest elementem budowania pewnej siły naszego kraju również i w przestrzeni międzynarodowej. Żyjecie państwo tutaj na Węgrzech, w przyjaznym Polsce kraju od wielu, wielu lat.
W sobotę w programie planowane jest między innymi spotkanie z węgierskim premierem Viktorem Orbanem oraz udział w inauguracji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. W Radiu Maryja informacje z kraju. Sejm uchwalił ustawę o darmowych lekach dla osób powyżej 75 roku życia. To kolejny priorytetowy projekt rządu Beaty Szydło, którego realizacja była zapowiadana w kampanii wyborczej. Za ustawą głosowało 297 posłów, 3 było przeciw, 139 parlamentarzystów w zdecydowanej większości z Platformy Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem opozycja krytykowała rząd za nieprecyzyjne kryteria wprowadzania leków na listę S i koszty zmian. Platforma Obywatelska podkreślała, że ustawa to atrapa obietnicy wyborczej, bo tylko niektóre leki dla seniorów będą bezpłatne. Podnosiła też sprawę ustalenia odgórnego kryterium wieku, minimum 75 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że resort w ustalaniu listy będzie się koncentrował na lekach stosowanych w chorobach przewlekłych. Zwrócił uwagę, że niektórzy politycy mieli wcześniej dużo czasu na uchwalenie lepszych przepisów. Dziś rząd PiS-u podejmuje pierwszy krok w tym kierunku.
Przyjęliśmy granicę 75 lat arbitralnie. Oczywiście można dyskutować, czy to jest właśnie ta granica, ale wiele wskazuje na to, że właśnie tak jest. Dodatkowym argumentem, żeby przyjąć tę granicę, jest po prostu fakt, że osoby po 75 roku życia chorują znacznie częściej i, jak mówi statystyka, średnio konsumują 40 opakowań leków rocznie. To jest powód, dla którego właśnie te osoby, czy od tego wieku osoby są szczególnie przedmiotem właśnie zainteresowania rządów i tej ustawy. I bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę na to, że jest to pierwszy krok. Być może uda się w przyszłości zrealizować również zalecenia konstytucyjne w stosunku do innych grup osób. Jestem za tym.
Poseł Joanna Kopcińska z Sejmowej Komisji Zdrowia zwraca uwagę na oszczędności, jakie dzięki ustawie będą mieli seniorzy.
Od września do końca grudnia tego roku w kieszeniach, w portfelach polskiego seniora zostanie 125 milionów złotych, które senior polski musiał wydać by na leki. Nie wyda tego, bo to gwarantuje mu Prawo i Sprawiedliwość. W przyszłym roku w portfelu seniora polskiego zostanie ponad 564 miliony, w kolejnych latach 643 i po 2025 grubo ponad miliard złotych. Za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pacjent odchodził od okienka aptecznego bez zrealizowanej recepty, bez wykupionych leków. Dlaczego? Bo go nie było na to stać. My wprowadzamy dobrą zmianę.
Zgodnie z uchwaloną ustawą każdy, kto ukończył 75 rok życia bez względu na status materialny, będzie miał prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tak zwanej liście S. Prawo do przepisywania tych leków otrzymali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz niektóre pielęgniarki POZ. Pierwszy wykaz listy S minister zdrowia ma ogłosić nie później niż 1 września bieżącego roku. Szef MSWiA powołał zespół, który ma zweryfikować doniesienia medialne w sprawie zaniedbań BOR dotyczące obsługi floty aut, którymi podróżuje prezydent. Zespół sprawdzi ponadto procedury ochronne, czyli przeprowadzi głębszy audyt. Ma na to 14 dni. Rzeczpospolita napisała, że świadomie narażono prezydenta na niebezpieczeństwo. Według gazety w limuzynie Andrzeja Dudy założono oponę wycofaną z użycia. Nowych w magazynie nie było. To są doniesienia prasowe, dlatego sprawę zbada zespół i wtedy będzie można powiedzieć coś więcej, mówi wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
Powołaliśmy dzisiaj, właśnie przed chwilą, zespół kontrolny, który sprawdzi, zweryfikuje te doniesienia i sprawdzi w ramach kontroli, którą sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, w ramach nadzoru ustawowego, procedury ochronne i działania również w tym zakresie technicznym związanym ze sprzętem, który służy ochronie osób ochranianych i w ciągu 14 dni będziemy mieli, tyle daliśmy czasu temu zespołowi, żeby nie tylko tę sprawę jednostkową, ale procedury sprawdził ze strony naszej, czyli organu, który sprawuje nadzór nad Biurem Ochrony Rządu.
Szef BOR-u, pułkownik Andrzej Pawlikowski, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu narażenia prezydenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w związku z zaniedbaniami ze strony byłego kierownictwa biura. Sprawa trafi do prokuratury we Wrocławiu. Platforma Obywatelska złożyła natomiast zawiadomienie do organów ścigania. Ma ono dotyczyć możliwości niedopełnienia obowiązków przez BOR. Platforma Obywatelska oczekuje też dymisji kierownictwa BOR. Poseł Marek Suski z PiS-u działania Platformy Obywatelskiej odbiera jako polityczną grę.
To bardzo ciekawe, troska o prezydenta, cokolwiek spóźniona o 6 lat. Szkoda, że nie troszczyli się swego czasu tak o prezydenta Kaczyńskiego. Oczywiście ja to rozpatruję jako grę polityczną i takie udawanie, że są zatroskani o Polskę, o prezydenta, a tak naprawdę chodzi o wbijanie klina w polityczną awanturę.
Na początku marca w samochodzie, którym podróżował prezydent autostradą A4, doszło do uszkodzenia opony tylnego koła, w wyniku czego auto wpadło w poślizg i zsunęło się do rowu. Nikomu nic się nie stało. W ubiegłym tygodniu wiceszef BOR, pułkownik Jacek Lipski, przedstawił wewnętrzne ustalenia w sprawie incydentu z limuzyną prezydenta. Według niego dwie instrukcje podpisane przez poprzednich szefów BOR są niezgodne z normami bezpieczeństwa, które przewidział producent pojazdu. Na UKSW w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Prawda o Smoleńsku dzisiaj – manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej w mass mediach. Naukowe spotkanie poprzedziła msza święta sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Dydycza w kościele świętego Józefa na terenie kampusu UKSW. Następnie konferencję otworzył ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Referaty naukowe wygłosili m.in. wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Profesor Mieczysław Ryba zwrócił uwagę na reakcję światowych mocarstw wobec zmian zachodzących w Polsce. Jest ona ze względu na swoistą układankę sił politycznych w Polsce, które nie pasują do ideologii prezentowanej przez światowych przywódców, dodał.
Dwa są powody reakcji świata zachodu na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Jeden jest powód interesy, również te gospodarcze, geopolityczne, militarne, i drugi ideologia. I czasem bywa tak, że ideologia może przeważyć. Proszę pamiętać, że w czasach sowieckich było nie inaczej. Nie tylko kwestie imperialnej polityki Rosji, na przykład w obszarze Europy Środkowej, ale również ideologii wówczas tej marksistowskiej, typowo komunistycznej. Dlaczego jest to istotne? Otóż w tamtym czasie, czyli w 2010 roku, rządziła analogiczna ta sama ekipa, to znaczy ten sam prezydent, jeśli bierzemy pod uwagę Stany Zjednoczone, a więc pewne spojrzenie na bieg spraw w Polsce, tych spraw ideowych, był również analogiczny.
Z kolei dr Hanna Karp, medioznawca, przedstawiła referat Religia Smoleńska w dyskursie polskojęzycznej prasy mainstreamowej.
Zanalizowanych ponad 24 numerach Newsweeka od marca 2015 roku do marca 2016 roku, w 18 numerach analizowanych były różnego rodzaju wzmianki na temat Smoleńska i wątków smoleńskich. Nie było jednak ani jednej publikacji, która byłaby wprost expressis verbis poświęcona religii smoleńskiej czy mitowi smoleńskiemu, bo te terminy, kościół smoleński, kolejny termin, te pojęcia przewijają się przez publikacje tygodnika jako rodzaj pewnego słownego skrótu myślowego, hasła wywoławczego.
Ogólnopolską konferencję naukową zorganizowali m.in. Katedra Teologii Pastoralnej UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw bezpieczeństwa lotów. Konferencję zakończyła debata. Słuchają Państwo Radia Maryja. Oto dalsze informacje. Połączone sejmowe komisje przyjęły dezyderat, w którym apelują do rządów Polski i Litwy o dalsze działania ratujące polskojęzyczne szkoły, m.in. w Wilnie. W dezyderacie wezwano także władze litewskie do podjęcia prawdziwego dialogu z rodzicami oraz organizacjami oświatowymi. Mimo wielu apeli, władze Wilna nadal podejmują działania zmierzające do likwidacji placówek z polskim językiem nauczania. Chodzi m.in. o problemy z akredytacją, a co za tym idzie, zagrożenie likwidacją 4 polskojęzycznych szkół. Sytuacja tych placówek jest dramatyczna. Nie możemy pozwolić na ich likwidację, mówi poseł Michał Dworczyk, szef Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą.
Placówkom grozi w krótkiej perspektywie znaczące pogorszenie sytuacji, w jakiej funkcjonują, a w dłuższej perspektywie likwidacja. Dotyczy to tak zacnych i historycznie ważnych placówek, jak szkoła imienia Lelewela, jak szkoła imienia Syrokomli, w której uczy się ponad 900 uczniów. Zdecydowaliśmy się ze względu na powagę sytuacji zaprosić pana ambasadora i przekazać nasz brak akceptacji dla tego rodzaju działań prowadzonych przez władze litewskie. Po spotkaniu, które niestety nie zakończyło się żadną satysfakcjonującą polskiego punktu widzenia deklaracją ze strony pana ambasadora, połączone prezydia podjęły jednogłośnie decyzję o tym, aby przygotować wspólny dezyderat do rządu polskiego i do władz litewskich.
Komisje wskazały, że działania samorządu miasta Wilna naruszają postanowienia m.in. traktatu między Polską a Litwą o przyjaznych stosunkach. Odbiegają także od standardów europejskich w sprawie mniejszości narodowych. W proteście przeciwko realizowanej przez władze Litwy polityce oświatowej w ubiegłym roku na Litwie odbył się strajk oraz kilkutysięczny wiec przed siedzibą rządu. Mijają 2 lata od aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję. Sytuacja społeczna, jak i gospodarcza, nadal jest trudna. Wzrosły ceny, przede wszystkim produktów spożywczych, które muszą być sprowadzane z Rosji. Półwysep nadal energetycznie pozostaje uzależniony od kontynentalnej części Ukrainy. Zmalały także dochody Krymu z turystyki. W tym czasie pogorszyła się również sytuacja gospodarcza Rosji. Ma to związek z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. To były ciężkie 2 lata dla obu stron. Tak naprawdę nikt na tym konflikcie nie zyskał, mówi dr Michał Kuś, politolog.
Prezydent Putin i jego strategzy liczyli na takie prorosyjskie powstanie na wschodniej Ukrainie, które pozwoliłoby im zająć ziemię niemal do Kijowa. I to nie nastąpiło. Rosja w tej chwili ma zamrożony konflikt, który jest kosztowny, który kosztuje ją też dużo wizerunkowo, a nie ma tak naprawdę żadnych wymiernych korzyści. Natomiast z jakimi problemami boryka się Ukraina, to wiemy. Myślę, że ta rocznica jest niewesoła dla wszystkich stron.
W piątek prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Krym. W trakcie wizyty zapewnił, że do końca 2018 roku zakończona zostanie budowa mostu, który ma połączyć półwysep z Rosją poprzez cieśninę kerczeńską. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało ponad 4 miliony złotych na rzecz prześladowanych chrześcijan w Syrii. Za pozyskane środki zakupiono ciepłą odzież oraz podstawowe środki żywności i lekarstwa. Zbiórka do puszek odbyła się w polskich kościołach 7 listopada ubiegłego roku w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Prowadzona była również akcja SMS-owa. Pozyskane w ten sposób środki zostały przekazane biskupom, którzy opiekują się uchodźcami, a także miejscowej gospodarce poprzez wsparcie lokalnych firm. W ramach pomocy Kościół sfinansował m.in. leczenie chorych, zakup leków oraz renowację zniszczonych domów. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi, że biskupi przekazali także około 16 800 koszyków z podstawowymi produktami spożywczymi.
To były ciepłe buty dla dzieci i odzież dla dorosłych. Projekty trwają czasami kilka miesięcy, bo to są do kwietnia. Ci ludzie potrzebują jakiejś stabilizacji, więc wiele z nich to jest bardzo duże też finansowo projekty, ale to jest wyżywienie kilkunastu tysięcy rodzin. Polegają one na tym, że rodzina otrzymuje paczkę żywnościową w wartości około $60 i ta paczka pozwala im przetrwać w zależności od liczebności tej rodziny na 3-4 tygodnie. To jest ryż, olej, takie rzeczy, które można przechować bez lodówki, bo pamiętajmy, że wiele z tych osób mieszka po kilka rodzin w jednym mieszkaniu, a ci, którzy uciekli z Homs, z Alepo, nie mając nic, wynajmują czasami bardzo skromne pomieszczenia, czasami nawet garaże. W tych rejonach jest ciut lepiej, czy na przykład w Damaszku.
W Syrii żyje 12 milionów osób wymagających natychmiastowej pomocy humanitarnej. Z powodu konfliktu na terenie Syrii około 8 milionów jej obywateli zostało wysiedlonych, a 3 miliony uciekło do krajów sąsiednich. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.